Kierowca czołówka.
Ryszard Wojtowicz państwu zapodał dżingiel gorącej czołówki, który ostatnio dosyć rzadko ze względu na kampanię wyborczą, która nam kradła czas antenowy i spotkaliśmy się nie za często. Dziś spotykamy się w nowych okolicznościach. Jest strasznie zimno. Mam nadzieję, że ten taki nastrój, który się udziela, takiego dekadenckiego zimna, który wchodzi w kości, nie udzieli się państwu. Spróbujemy troszeczkę rozgrzać przy okazji gorącej czołówki. Jak zawsze dziennikarze poznańscy w naszym studiu. Dziś będziemy komentowali w następującym gronie. Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznańskiej Oddział Telewizji Polskiej. Witaj serdecznie. Seweryn Poński, Telewizja WTK.
Dobry wieczór.
I Sergiusz Szczepaniak, portal tenpoznan.pl.
Tak. Dobry wieczór. Tak, dokładnie tak.
To uczę się w takim razie z każdym programem. Kropkę mogę wyrzucić, jak rozumiem, następnym razem.
Tak, domyślą się wszyscy.
Mam propozycję, żebyśmy oczywiście w tle te emocje wyborcze jeszcze cały czas grają, żebyśmy na chwilę od tego odeszli, bo już zaczyna mnie ten temat o tyle męczyć, że właściwie co program coś dochodzi nowego i końca nie widać, bo jeszcze nie mamy tak naprawdę wszystkich rozstrzygnięć. Chronologicznie chciałbym, żebyśmy zaczęli od tęczowego piątku, akcji, która niby jest pobocznym problemem, ale okazuje się, że jednak mocno te nasze emocje zaprzęga. Co więcej, powiedziałbym, że nasza dziennikarska rola w tym jest ogromna, dlatego że to my kolportujemy te informacje, które się przewijają dotyczącą tych kolejnych odsłon akcji, którą przypomnę przygotowuje kampania przeciw homofobii. Natomiast z danych, które przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej po tęczowym piątku, wynika, że zjawisko było dosyć śladowe. Odnotowano pojedyncze przypadki zgłoszeń od rodziców, na które reagowali kuratorzy. No i to jest moje pierwsze pytanie do was. Na ile zjawisko tęczowego piątku jest trochę zjawiskiem, które my jako dziennikarze podbijamy i inicjatorzy tej akcji chcą, żebyśmy podbijali to zjawisko, a na ile rzeczywiście stało się to pewnym społecznym problemem, tak to nazwijmy, bo jest to przedstawione jako problem.
Znaczy niewątpliwie uważam, że tak to jest. No media tutaj spełniają rolę nagłaśniającą. Tak, wszelkie krytyki, one sprzyjają temu, że ludzie się w ogóle dowiadują. Myślę, że niewiele szkół, jak wynika ze statystyki, podjęło takie inicjatywy, natomiast myślę, że to jest tak troszeczkę jak z Halloween, który u nas w ogóle nie istniał, prawda? Chociaż było wiadomo kulturowo, że że na Zachodzie, prawda, ten Halloween istnieje. Natomiast zaczęto o nim coraz więcej mówić i generalnie jest to coś, co nie jest jakimś zwyczajem masowym, ale generalnie już funkcjonuje tak. I myślę, że tutaj jakieś ataki na tego typu inicjatywy powodują większe zainteresowanie i myślę, że ci aktywiści będą na bazie tego korzystali.
Czyli jest to obliczone, że za jakieś
5 lat będziemy, 5-10 lat będziemy mówili już nie tylko, oprócz tam tęczowego piątku, będzie jakiś tęczowy poniedziałek jeszcze albo coś tam. Tak, tak mi się wydaje, że po prostu tutaj nie powstrzyma się pewnych działań. Mniejszości seksualne mają prawo manifestować swoje poglądy, natomiast wchodzenie w różne sfery kultury, życia społecznego tego się nie powstrzyma, a krytyka, a szczególnie dosyć taka obcesowa, jak się zdarza też, powoduje, że tam, gdzie jest właśnie taka kontrreakcja, to myślę, że to się będzie rozwijać.
Ja będę odmiany trochę podważył statystyki, które ministerstwo przedstawiło, bo faktycznie, o ile w szkołach tego tęczowego piątku tak się już nie odbywa, to często to jest oddolna jakaś akcja uczniów, którzy sami w swoim zakresie coś organizują, i niekoniecznie to zgłaszają potem. Przykład mieliśmy chociażby w naszej tutaj szkole, jednej, gdzie uczniowie sami zdecydowali, że przyjdą w tych kolorowych, tęczowych elementach do placówki, o co zresztą potem była mała wojenka, bo dyrektorowi to się nie spodobało. Natomiast w wielu przypadkach właśnie tak to może wyglądać, że uczniowie sami, bez zgody, bez wiedzy nauczycieli nawet, organizują tego typu inicjatywy.
Dlatego jako takie działanie opozycyjne, w cudzysłowie,
tak,
działanie wynikające ze sprzeciwu, bo generalnie młodzi ludzie, byliśmy wszyscy młodzi, chce się, człowiek
opozycyjny.
Na pewnym etapie ma taką naturalną chęć właśnie, sprzeciwiania się różnym konwenansom, różnym poglądom, które gdzieś tam funkcjonują i myślę, że tutaj na takiej chociażby zasadzie wcale nie zwolennicy LGBT, ale zwolennicy tego, że trzeba, prawda, pokazać wolność, sprzeciw i tak dalej. Myślę, że to się będzie tak rozwijać.
A to się zaciekawiło, bo w tym roku tak wyjątkowo mało merytorycznie mi się ten tęczowy piątek wydawał. Jak w poprzednich latach tam faktycznie były dyskusje na temat dyskryminacji i tak dalej, to teraz wydawało mi się, że bardziej chodzi o tą symbolikę.
Do peczety, tak?
Tak, dokładnie. Chcieli się pokazać w tych tęczowych barwach, zrobić być może faktycznie trochę na złość nauczycielom, rodzicom. Natomiast jakiś ten taki oryginalny sens tego został trochę zatracony według mnie. Spłycony może bardziej, nie zatracony.
Seweryn Lipoński.
Tak trochę tutaj prześmiewczo dyskutujemy, że to na złość, że to w opozycji do czegoś...
A nie prześmiewczo? Gdzie tutaj? Gdzie się śmiejemy? Ja tutaj ani słowem
albo śmieję,
to bardzo poważnie.
Tak? Natomiast sprawa jest moim zdaniem bardzo poważna. Zobaczmy, jaka atmosfera towarzyszyła w tym roku temu wydarzeniu. To była atmosfera takiej wręcz konspiracji. Oczywiście organizatorzy mówili, że to nie wynika z tego hejtu, jaki się wylał w zeszłym roku, to, że ta lista szkół nie była tym razem jawna, że w ogóle właściwie nie było żadnej listy szkół, bo szkoły mogły to sobie oddolnie organizować. Dyrektorzy szkół, nauczyciele również wręcz zarzekali się, że u nich nic takiego nie będzie organizowane. Znaleźć jakąś szkołę, która by otwarcie przyznała, że u nich tęczowy piątek będzie się odbywać, to właściwie graniczyło z cudem. I to moim zdaniem pokazuje, że o ile często słyszeliśmy w kontekście tej akcji czy innych akcji organizowanych przez mniejszości seksualne, że one są niepotrzebne, że u nas problem nietolerancji nie występuje, otóż sama ta atmosfera takiego lekkiego, czy może nawet większego zastraszenia, żeby tylko się nie przyznać, że robimy tęczowy piątek, bo zaraz będzie hejt, zaraz będzie tutaj jakaś skrajna prawica też protestować, to pokazuje, że jednak ten problem z tolerancją jest, że tej tolerancji często nie ma w dużej części społeczeństwa i dlatego takie akcje moim zdaniem jak najbardziej są potrzebne. Tu koledzy zwrócili uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Często słyszymy w kontekście takich akcji, że to jakieś osoby z zewnątrz będą tutaj coś robić wbrew rodzicom, wręcz wbrew samym uczniom. Tu było zupełnie inaczej. Tutaj często uczniowie się skrzyknęli gdzieś tam oddolnie. Pewnie nie w każdej szkole, pewnie nawet nie w większości szkół, tylko w niektórych, ale jednak...
Ale wiecie, ja pozwolę sobie na małą cyniczną uwagę. Czy waszym zdaniem nie jest po prostu tak, że tematyka LGBT jest zwyczajnie modna? Dlatego, że jeżeli powstaje przemysł, który produkuje takie gadżety, jak torby, jak skarpetki, jak parasolki, i to nie są przedmioty, które się nosi tylko i wyłącznie w tęczowy piątek, bo jak wyjdziecie na ulicę, to spotkacie sporo młodych ludzi, którzy tak wyglądają. Modne jest pokazywanie się z osobami takiej orientacji. Modne jest nawet coming out w pewnym momencie stał się tak nagminny, że statystycznie wręcz zatrważający. Czy to nie jest tak, że młodzi ludzie uważają, że to jest modne trendy na takie zasadzie, jak kiedyś było, nie wiem, emo albo MTV?
Znaczy tak, no jest to modne. Znaczy powiem wam tak, że na zachodzie teraz, na ulicy, tak przeciętnie, nie mówię w jakichś miejscach, które powiedzmy, gdzie jakieś są bardziej aktywne mniejszości, ale tak na przeciętnej ulicy miasta można zobaczyć, myślę, że mniej takich elementów tych kojarzących się z LGBT
niż w Polsce
właśnie. Naprawdę, stanąć można na deptaku poznańskim i popatrzeć, naprawdę bardzo wielu młodych ludzi ma jakiś tam taki element. Ja myślę, że to jest właśnie jakiś taki część takiej kultury, prawda, że wcale niekoniecznie wiąże się za tym jakaś manifestacja do poglądów, ale właśnie pokazanie, że ja jestem właśnie po stronie, ja się nie zgadzam na to, co tam ktoś. Tak mi się wydaje, że to wynika z tego.
Mi się wydaje, że to jakoś z poglądami masy wspólnego, bo jednak według mnie zjawisko się nasiliło, od kiedy do władzy doszła prawica, Prawo i Sprawiedliwość, te rządy, to zjawisko wydaje mi się jakąś taką formą trochę buntu młodzieży, oczywiście części tej młodzieży, która bierze w tym udział przeciwko tej władzy konserwatywnej mimo wszystko. No wiadomo, zawsze jakaś część osób liberalnych stosunkowo i oni właśnie te elementy tęczowe noszą, identyfikują się z całym ruchem. No i poniekąd, czy to jest takie złe? No teoretycznie to chodzi o tolerancję, prawda? Ja nic złego w tolerancji nie widzę, więc może i dobrze, że to się wśród młodych tolerancja szerzy w taki sposób.
Ja przypomnę, że osoby nieheteroseksualne, mniejszości seksualne stanowią według różnych tutaj szacunków badań od 5 do 10% całego społeczeństwa. Czyli w takiej szkole...
A są szacunki, które mówią, że i 2% albo 1%. Tak, też są takie szacunki.
To jest tak jak z rowerzystami. Ostatnio dyskutowałem tak właśnie i usłyszałem, że z 12% mieszkańców Poznania jeździ rowerami. No naprawdę...
Według badań do planu transportowego
badania
było
jakieś były, tak.
5% w centrum miasta, 7% to było parę
lat
temu.
Ale ja od aktywistów słyszałem 12%. Także nie, to jest tak
niechby
samo.
Niechby to nawet były te 2 punkty procentowe. to jednak jest jakaś część naszego społeczeństwa. I sugerowanie,
no,
że ich problemy stają się istotne tylko dlatego, że jest rzekomo jakaś moda, jest moim zdaniem dla nich zwyczajnie obraźliwa.
No ale jest na pewno jakaś w tym wszystkim też strona komercyjna, no bo pojawiły się te wszystkie gadżety. Ten wysyp nie bierze się znikąd.
Znaczy, czy w tym kontekście powinniśmy rozpatrywać tęczowy piątek?
Nie, natomiast jest to... Każde zjawisko, które mu podlega młodzież, to podlega pewnej ocenie takiej socjologicznej.
Celem akcji, z tego co kojarzę, było pokazanie solidarności i wsparcia tym uczniom, z których przypomnę, według też oczywiście pewnych tam szacunków, według anonimowej ankiety z tego co kojarzę, 70% nastoletnich osób w mniejszościach seksualnych ma różne myśli samobójcze. One się nie biorą znikąd. Więc moim zdaniem to jest tutaj clue.
Znaczy ja bym proponował, żeby nie cytować za dużo materiałów organizatorów tej akcji, ponieważ oni tam podają bardzo różne dane właśnie, które mogą się zdziwić. Natomiast
wróćmy do...
Wróćmy do rzeczywistości. Nikt tutaj nie dyskredytował. Ja cały czas mówiłem o tym, że jest to też element kulturowy i niewątpliwie jest to element kulturowy. No wystarczy posłuchać, poczytać sobie. Ja oglądam YouTube, wielu młodych YouTuberów i widzę tam po prostu, są ludzie, którzy no wręcz deklarują, wcale nie mam żadnych tych i tak dalej, mnie to nie interesuje, ale ja tutaj proszę. Jest to element kultury też sprzeciwu młodych ludzi. Ja nie odbieram żadnego prawa do manifestowania i ani tutaj słowem nie powiedziałam, ani nie wyśmiewałam, ani nie krytykowałam, więc zdumiewa mnie to takie słowa jakieś, że coś takiego padło, nic takiego nie padło. Po prostu mówię, że element kulturowy jest tutaj też oraz mówię o tym, że przeciwdziałanie takim akcjom powoduje większe zainteresowanie nią ze względów oczywistych. Te środowiska nie są aż, znaczy nie mają aż takiego dużego wpływu na media, prawda? Wszystkie, prawda? Więc niewątpliwie słyszą ludzie o tym, że ktoś jest przeciw temu i to powoduje większe nagłośnienie.
Tu się zgodzę, ale jeszcze
nikomu nie odbieram nikomu tutaj prawa do swoich właśnie poglądów, manifestowania. Ja tylko mówię tutaj o tym, że jest element kulturowy, który to napędza.
Seweryn Limoński.
Pewnie tak, ale trzeba zauważyć jednak też, że nie tylko te ataki na tęczowy piątek wzmagają zainteresowanie, ale też wywołują takie, a nie inne postawy. Dyrektorów szkół na przykład, którzy, jeszcze raz powtórzę, zarzekali się, że u nich nic takiego nie będzie miało miejsca, żeby tylko nie podpaść na przykład kuratorium.
Ale może też rodzicom, dlatego że część rodziców na przykład nie posłało,
kiedyś
część rodziców nie posłało swoich dzieci do szkół w tęczowy piątek. Są też takie statystyki.
No, ja bym
bo uważają, że szkoła nie jest na przykład miejscem do takich...
Ale zastanawiam się czemu, bo mogłyby ich jakoś zgorszyć te tęczowe flagi, nie bardzo rozumiem.
Ja bym właśnie wrócił do spłycania może akcji w tym momencie trochę, bo to ostatnio się zrobiło właśnie elementami, tak sypiemy, a problemy, które redaktor faktycznie podkreślił, osób homoseksualnych są prawdziwe.
Istnieją.
Dokładnie. I zamiast się skupić na nich, to żeby to było bardziej merytoryczne, to się emanuje tą taką symboliką pod niego. Ja mam takie wrażenie,
Czy ja mogę coś powiedzieć też?
Krzysztof Kaźmierczak, proszę bardzo.
Te statystyki, które tutaj mówią, jaki procent, prawda, jest osób o innej mniejszości, prawda, seksualnych, to te mniejszości się nie wzięły nagle. One były i procentowo, nieważne jakby oceniać te procenty, one były 5, 10 lat temu, 15, 20 lat temu.
No prawda? Powinni się tacy urodzili.
Oczywiście.
To jest taka
i proszę zauważyć, tutaj jest coś zdumiewającego, że akurat teraz, gdy raczej są rządy prawicy, te środowiska, te poglądy akurat są bardziej zdecydowanie eksponowane niż w czasach, gdy rządziła Platforma Obywatelska, prawda, która rzekomo nie przeciwdziałała, znaczy nie podejmowała tego rodzaju działań, jakie są obecnie. I wtedy, proszę, czy były wtedy tęczowe piątki, czy były jakieś działania, czy były marsze równości co tydzień w jakimś mieście? Nie było czegoś takiego.
Reakcja.
No więc, a być może wiąże się to także z przyczynami różnymi politycznymi. Dlatego właśnie dochodzę tutaj do tego, że sprzeciw wobec czegoś takiego powoduje większe może zainteresowanie i na zasadzie też pokażmy tym, co myślą przeciw, prawda, że my jesteśmy tęczowi. Myślę, że to jest bardzo istotny element tego.
A ten poznański akcent w postaci Liceum Świętej Marii Magdaleny, jak oceniacie tę sytuację? No bo tam dyrektor...
Mi się wydaje, że dyrektor...
Mówi, że nie było zgody ze strony
Wydaje
szkoły,
mi się, że dyrektor się trochę przestraszył wobec tej właśnie sytuacji, tej nagonki, która się pojawiła, no i spróbował zadeklarować, że jest przeciwny, a trochę niepotrzebnie, bo to nawet uczniowie potem mi tłumaczyli, że oni tego no nie chcieli jakoś zrobić w kontrze do szkoły. I to wyszło trochę niezręcznie, zwłaszcza tam potem jeszcze wątek z księdzem się pojawił, który rzekomo plakat miał zerwać.
Czy też... dyrektor tłumaczył, że było kilkanaście tablic, tylko jedna była poświęcona religii. I uczennica specjalnie na tej tablicy poświęcona religii.
No właśnie, potem rozmawiałem z uczennicą, to mi tłumaczyła, że to po prostu przykład, że to był przypadek i że faktycznie to mógł stać się odebrane jako prowokacja, no ale nie mieli złych intencji w tym momencie naprawdę i wydaje mi się, że to jest wiarygodne. No wyszło bardzo niezręcznie, natomiast z jednej drugiej strony te emocje trochę niepotrzebnie poszły.
Rzeczywiście zgadzam się, że pewnie nieprzypadkowo ten plakat znalazł się akurat na tej, a nie innej tablicy. Pewnie miało to znamiona pewnej prowokacji. Znowu pytanie, na co była to reakcja? Przypomnijmy, że kilka dni przed tęczowym piątkiem biskupi z kolei wydali stanowisko dosyć ostro potępiające samą ideę organizowania tęczowego piątku. Już trochę tutaj weszliśmy na inną tematykę z czarnym protestem, mi się przez moment skojarzyło. Natomiast jeśli chodzi o postawę dyrektora Liceum Marii Magdaleny, no muszę przyznać, że jestem zażenowany. Zażenowany już nawet samym tym oświadczeniem, które sam o sobie zaprzeczał, bo tam w jednym punkcie dyrektor podkreślił, że tolerancja i swoboda wyrażania swoich poglądów zawsze była, jest i będzie tradycją liceum. I w tym samym punkcie skrytykował uczniów, wyraził swoje ubolewanie, że oni te poglądy wyrazili. No, coś tu nie gra. Ale już abstrahując od tego, dyrektor później tłumaczył, zdaje się na antenie TVN24, że on właśnie przyznał wprost, bał się tego hejtu, bał się nagonki, gdyby wyszło na jaw, że szkoła organizuje w jakiś sposób tęczowy piątek.
Trzeba dyrektora zrozumieć w tej sytuacji. Tutaj,
tylko, że efekt jest taki, że uczniowie podobno są i tak hejtowani z obu stron.
Można go zrozumieć. Moim zdaniem dał świetny przykład, ktoś to ładnie nawet nazwał, świetny przykład konformizmu, tak? Tym mniejszościom seksualnym, które w tej szkole też na pewno są. Dał do zrozumienia, że okej, wy sobie tam bądźcie, ale za bardzo was nie będziemy tutaj eksponować, w razie czego nie staniemy w waszej obronie, bo boimy się, że będzie na nas hejt, że ktoś nas zaatakuje. Pytanie, czy ci uczniowie, którzy teraz odebrali taki przykład, czy oni na przykład widząc jakiś atak, nawet nie na cech homofobicznym, tylko na jakimkolwiek innym w przyszłości, ale chciałbym skończyć. Czy oni wtedy zareagują, staną w czyjejś obronie, czy jednak przypomną sobie na przykład słowa dyrektora, który tutaj chciał za wszelką cenę nie zostać przez kogoś zaatakowanym? Czy wtedy na przykład widząc, że nie wiem, ktoś jest napadnięty na ulicy, czy oni nie odwrócą wzroku, nie uciekną wzrokiem, bo przecież takich postaw konformistycznych...
Ale nie sądzicie, że dyrektor też stał się ofiarą jakiejś nagonki? Dlatego, że wszystkie media od razu zaczęły odmieniać jego nazwisko i stawiać go
do z drugiej strony.
Tak też działa trochę.
Chciałbym wspomnieć, nie przeceniałbym tutaj skutków, jakie może przynieść ta postawa tego dyrektora, ponieważ on chyba nie jest autorytetem moralnym dla wszystkich uczniów tej szkoły.
Myślę, że dyrektor szkoły jednak pewnym autorytetem zawsze jest.
W badaniach pewnym autorytetem na pewno, natomiast w badaniach autorytetów wśród młodzieży to raczej dyrektorzy szkół czy nie są na żadnym topie, więc spokojnie myślę, że tutaj postawa tego dyrektora można różnie oceniać różnie na nią patrzeć, natomiast nie przesądzałbym, że to jest jakiś wpłynie na, nie wiem, na kształtowanie świadomości tych uczniów, czy że czy jakiegoś uszczerbku doznali na nie wiem, w swoim rozwoju dalszym. Myślę, że tutaj nauczyciel, że chciał pogodzić, próbował, to był jakiś taki skrajny może konformizm.
No, chciał pogodzić się coś właśnie. Sytuacji.
No lepiej, ja uważam, że lepiej nie zabierać głosu, jeśli człowiek nie jest w stanie jakiegoś poglądu przedstawić, prawda, w takich sprawach, więc myślę, że na pewno popełnił jakiś błąd.
Słuchajcie, to ja jeszcze drugi temat chciałbym dzisiaj wrzucić na agendę. Kwestia wczorajszej rezygnacji europosłanki Sylwii Spurek z członkostwa Partii Wiosna. Była jedną z pewnie bardziej rozpoznawalnych twarzy Partii Wiosna.
To powinien być pierwszy temat.
Nie było chronologicznie.
Ulubiona europosłanka moja.
Tak, podejrzewałem, że duże emocje jednak tęczowy piątek było, a chciałem więcej miejsca poświęcić. Chociaż Sylwia Spurek także nie jest osobą, która jest bezbarwna i nie wywołuje emocji, wywołuje potężne emocje.
W każdym kroku.
na każdym kroku. No, chciałbym zapytać was o tę decyzję. Ona mówi, tłumaczy się, że to nie jest wiosna, do której ona wstępowała. Między innymi chodzi w podtekście między wierszami o to, że wiosna prawdopodobnie połączy się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a na pewno o to, że poszła razem z SLD do tych wyborów obecnych parlamentarnych. No i wasz komentarz do tego. Spodziewaliście się, nie spodziewaliście się, to jest jednak nasza wielkopolska europosłanka, co ma znaczenie też układu politycznego.
Ja się spodziewałem po tej pani, no może nie konkretnie tego, Krzysztof ale różnych podobnych właśnie zachowań i myślę, że będzie ich jeszcze wiele w całej jej karierze, która myślę, że nie potrwa więcej niż tą kadencję. No jest to niestety, znaczy myślałem tak, że tylko będzie jeden parlamentarzysta z Poznania, który powoduje, że ja będę się wstydził jako poznaniak, że został stąd wybrany, czyli no, pan Miller, który no, kojarzy mi się z tą epoką, w której nie widzę pozytywów, prawda? No, ale pan Miller jest w swoich zachowaniach, w tym, co mówi, zdecydowanie bardziej akceptowalny niż dla mnie w zachowaniach pani
nawet tańczy
pani ostatnimi czasy. Niestety, sporo. Po prostu, także naprawdę jest ona tutaj na moim top numer jeden, prawda, wśród parlamentarzystów, którzy smucę się, rozmawiając z mieszkańcami Polski, z innych rejonów właśnie, że ta pani jest... Nie, no mówię, myślę, że to jest cała długa droga różnych jej takich działań, zachowań i różnych wolt, które będziemy obserwować podczas...
No, przede wszystkim powiedział, że w mojej opinii to wiosna istnieje tylko teoretycznie i to od dłuższego czasu. Bo ten taki alians do wyborów obecnych, no to właściwie to było na strukturach SLD budowane. No i odejście spórek...
Chociaż wiosna sporo wprowadziła twarzy takich do parlamentu.
Tak, ale te struktury im się sypały już od wyborów do Europarlamentu konsekwentnie i to w brzydkich okolicznościach ludzie odchodzili. Odejście Sylwii Spurek, zwłaszcza po tym, jak jej partner życiowy, zdaje się, odszedł tam miesiąc wcześniej bodajże z wiosny.
On jest jeszcze w wiośnie. On jest w wiośnie, bo wczoraj to sprawdzałem. Jest formalnie członkiem Rady.
Ale formalnie, ale się tam pokłócili i też rzekomo
tak,
miał odejść.
No tak naprawdę tak. On jest, miał odejść, ale ostatecznie nie zrobił tego i słyszałem, no. Być może tego nie zrobił.
Natomiast właśnie wydawało mi się takim naturalnym krokiem, zwłaszcza, że Sylwia Spurek ma apetyt, wydaje mi się, na więcej. Ona chce być znaczącą siłą w tej polityce. Czy to jej wyjdzie, to
jest inna sprawa. Sama Sylwia Spurek na cały Europarlament to...
A z całą pewnością jest najbardziej medialną europosłanką obecnie, bo nie każe drugiej, która by się tak często przejawiała. Mediach.
Nie, to może tutaj się gdzieś pojawia właśnie, ze względu na to, że została wybrana może z Poznania.
Albo ja myślę, Krzysztofie, że jest cały jako ciąg sekwencji, które wiążą się z aktywnością.
Jako powód do
to jest kontrowersyjna i się pojawia w tych mediach.
Może teraz chwilowo przykryła panią no, Yahira, prawda, która chyba obecnie nie robi teatrzyków żadnych i tak dalej, a jest taka potrzeba na pewno, różne takie zachowania wzbudzające no, wątpliwości i rozbawienie w części, bo tutaj
tylko to chyba nieświadome,
było jedzenie, bo... prawda, w Europarlamencie był chomik, prawda.
Chomik europejski.
To się można śmieszać. Dla części jej wyborców to jest to naprawdę tematy ważne i istotne.
No i zostawiła tych wyborców właśnie wiosny, która istnieje przecież.
Ale ona mówi, że przecież nadal...
To wiosna zostawiała ideały.
Cele są bez zmian. To jest ostatnie Dokładnie. Zdanie, którym kończy informację o tym, że...
To wiosna zdradziła nie ona wyborców w tym układzie.
Seweryn Lipoński. O, to ciekawa uwaga tutaj Sergiusza Szczepaniaka.
Zajrzałem sobie z ciekawości na profil publiczny na Facebooku pani Sylwii Spurek, żeby zobaczyć, jakie są reakcje na tej decyzję. I tam najwięcej jest reakcji pytających, komentarze, że powinna wyjaśnić bardziej szczegółowo, z czego w ogóle ta decyzja wynika. Mhm. Sugestie, że powinna w takim razie złożyć mandat, bo przecież została wybrana głównie jako liderka listy wiosny, bardzo mocno tutaj promowana w tych eurowyborach, a nie jako z całym danym szacunkiem jako doktor Sylwia Spurek, bo wcześniej jednak mało kto ją kojarzył, jak była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, więc na pewno wyszło PR-owo bardzo źle. I teraz pytanie, co dalej, bo rzeczywiście to rozstanie następuje przede wszystkim bardzo szybko. Jak sobie na szybko wynotowywałem różne spektakularne odejścia z różnych partii w przeszłości, tutaj choćby w Poznaniu czy w okolicach, to jednak tak, właściwie to się zwykle działo co najmniej po paru latach.
Ciekawy ranking swoją drogą.
Na przykład
więc potwierdza się
Joanny Schmidt, która odeszła, ale jednak też po pewnym czasie. Wcześniej coś tam zdążyła zdziałać i już była z tą Nowoczesną kojarzona. Tutaj mamy właściwie całą pięcioletnią teraz kadencję, kiedy Sylwia Spurek tak jak rozumiem.
To jest dopiero tak naprawdę start jej działalności.
Niezależną, pamiętajmy, że tak, ona rzeczywiście do 2024 roku teoretycznie ma spokój. Pytanie, co dalej? Ona zostawiła swoją działalność społeczną i działalność też tutaj związaną właśnie z prawami obywatelskimi, żeby wejść do polityki. W drugą stronę pewnie jest jakiś powrót, ale już będzie trochę wątpliwy. Pytanie, czy ktoś w tej polityce na lewicy po takiej akcji w ogóle zechce ją później przygarnąć?
Mi się wydaje, że akcja sama budować
to trudno.
Ja tak? Nie lubię wróżyć, ale tak właśnie często wróżę. Myślę, że to jest jedyna kadencja.
A jak oceniacie dotychczasową aktywność Sylwii Spurek? Trochę już Krzysztof napoczął ten temat, bo sporo było tych rzeczywiście wpisów, niekiedy rzeczy nieświadomych. No, tak jak ostatnio ta sprawa choćby z tymi paskami ze skóry, które Sylwia Spurek. Czy jest garderobą.
Jest głośno, jest kontrowersyjnie. Przypomnę tylko, że już w kampanii też miała buty skórzane bodajże w Poznaniu, jak się kiedyś prezentowała, więc to nie pierwszy raz, ale ona konsekwentnie z tego potrafi wybrnąć jakoś i wydaje mi się, że docelowo będzie tworzyła jakieś własne struktury, takie oparte bardziej na feminizmie. Czy to się uda? Czy jej to wyjdzie?
Feminizmie czy weganizmie? Bo to jest też druga ważna rzecz.
Na feminizmie bardziej wydaje mi się, będzie cyrkowała jakoś taką, coś z tej takiej partii kobiet. Będzie próbowała. Czy jej to wyjdzie? Osobiście wątpię. Natomiast wydaje mi się, że ma takie jakieś ambicje, bo na każdym kroku podkreśla, że kobiety to przyszłość polityki. Więc no, zobaczymy.
No to ma tutaj dużą konkurencję, bo przecież mamy w ugrupowaniach opozycyjnych poza PSL-em, prawda, no to no, cała Konfederacją może, której nie wspominam tutaj, no to wszyscy, prawda, feminizm mają na sztandarach, prawda, więc nie sądzę, żeby była w stanie zebrać za sobą takie grono ludzi, którzy by pozwoliło jej stworzyć w ogóle cokolwiek. No, ona wspomina, że w Europarlamencie ma się włączyć działalność tamtych ugrupowań europejskich i myślę, że gdzieś tam utonie, jeśli chodzi partyjnie, to utonie w tym, natomiast
Socjaliści i Demokraci jest taka grupa parlamentarna i tam
dostarczała wielu różnych tematów. No, niekoniecznie może profil oficjalny będzie odzwierciedleniem tego wszystkiego, bo tam myślę, że jest jakaś moderacja, bo jej decyzja dzisiaj, widziałem na Twitterze, spotykała się z bardzo ostrymi reakcjami ludzi z jej kręgów.
Ale to właśnie są negatywne reakcje?
I negatywne, i no szydercze nawet. Wiele z nich było takich
szyderczych. Ale na Facebooku tak samo.
No, oficjalny profil pewnie troszeczkę tam to łagodzi. Może też niektórzy tam się powstrzymują. Natomiast na Twitterze jest bardziej bezpardonowo się podchodzi.
Sabrina, jak ty oceniasz te pierwsze miesiące Sylwii Spurek w Europarlamencie?
Ja byłem trochę zaskoczony tym, że właśnie robi się o niej doraźnie głośno z powodu na przykład właśnie jakichś wpisów kontrowersyjnych na Twitterze, bo w kampanii ona taka nie była. Ona starała się być właśnie bardzo merytoryczna.
Tak, w tych debatach ona była dobrze przygotowana.
Rzecznika Praw Obywatelskich wcześniej.
Tam nie było Michałków, tam były kontrowersyjne poglądy, ale to były ugruntowane poglądy.
To wszystko się zmieniło. Jeśli chodzi o nową inicjatywę polityczną, bardzo sceptycznie bym do tego podchodził.
Ale zależy, ją utworzy, czy że się jej uda?
Jedno i drugie. Ostatnie lata jednak pokazały, że nawet z dużo głośniejszymi nazwiskami, chociażby takimi jak Robert Biedroń, też się ciężko przebić z nowymi projektami politycznymi. Jest tu jeszcze jeden istotny wątek. Cała ta sytuacja wokół wiosny może pokopywać pozycję Roberta Biedronia na lewicy, a przecież on jest wymieniany jako ten potencjalny główny kandydat na prezydenta.
A właśnie Sylwia Spurek powiedziała, że ona na to miejsce widzi kobietę. Że kobieta powinna startować z lewicy.
Ja bym się nie zdziwił, jakby startowała. Naprawdę. Dokładnie. Nie będę zdziwiony, jeśli będziemy mieli kandydatkę, która dostarczy nam wielu różnych wrażeń.
To Sylwia Spurek na prezydenta w tym momencie.
To jestem ciekaw, słuchajcie, co powiemy za kilka miesięcy w maju.
A czy ona nie kandyduje na Poznaniankę?
Tak, czy to się nie ma jej na tej liście? Być może okaże się, że Krzysztof Kaźmierczak, który słynie ostatnio z dosyć trafnych prognoz, może nam tutaj wywróżyć ciekawą przyszłość. Dziś wróżyliśmy w następującym gronie, tak jak powiedziałem, Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznański, Oddział Telewizji Polskiej, Seweryn Lipoński, Telewizja WTK, Sergiusz Szczepaniak, portal tenpoznan.pl.
Dziękuję.
Kłaniam się Państwu nisko. Spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.